Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam wszystkich serdecznie i zapraszam na spotkanie z autorką książki Bliżej niż myślisz. Znaczy autorka też jest bliżej niż myślimy. Halo, dzień dobry.
Bardzo miło mi się spotkać z Państwem i porozmawiać o swojej najnowszej książce.
Powiedziała Ewa Przydryga. Witamy serdecznie. Z Poznania, tak? I z Poznania Pani do nas, a my do Pani do Poznania dzwonimy?
Jestem w Trójmieście, jestem w Gdyni faktycznie. W Poznaniu spędziłam większość swojego życia, ale od 2 lat to Gdynia i generalnie Trójmiasto stały się moim domem, także jestem tuż obok.
Taka zmyłka. Wszędzie są informacje takie, że Pani z Poznania, więc ja tak sobie się tego przytrzymałam, a jednocześnie się bardzo poważnie zastanawiałam, dlaczego ostatnie Pani dwie książki, dwie z trzech, tak? Powieści. Tak. To są książki, których akcja dzieje się w Gdyni, a to już troszkę się chyba wyjaśniło, ale myślę, że ta fascynacja Gdynią to była jeszcze troszkę zanim Pani się tu przeprowadziła, co?
Jak to było? Zgadza się, ale przyjeżdżałam tutaj tylko i wyłącznie w celach wypoczynkowych, żeby odwiedzić swoją przyjaciółkę, która mieszka również w Gdyni. I tak to sukcesywnie nabierałam miłości do tego miasta i w ogóle do Trójmiasta, szczególnie do tych zakamarków, które być może nie są turystycznie popularne, bo do takich miejsc zawsze mnie ciągnie najbardziej i głównie takie miejsca osadzam w swojej książce. Ale przyznaję, że starałam się podejść do warstwy i merytorycznej i do tego, żeby przekazać piękno Trójmiasta, już będąc tutaj na miejscu, bo miałam więcej tego czasu, żeby móc zapoznać się ze wszystkimi tymi pięknymi miejscówkami, mówiąc kolokwialnie.
Tak czy inaczej, przez to drobne nieporozumienie bardzo szybko wyjaśnione, okazało się, że tytuł Bliżej niż myślisz jest jak najbardziej odpowiedni także dla naszej sytuacji. Jest Pani znacznie bliżej niż mi się wydawało. Bliżej niż myślisz to tytuł kryminału, thrillera, trzeciej Pani książki, ale może tak troszkę opowiedzmy o wszystkim i od początku, dobrze?
Tak.
W 2016 roku Pani debiut, Motyle i ćmy.
Tak, zgadza się. To faktycznie książka, nad którą pracowałam najdłużej, ale przyznaję, że nigdy nie liczyłam wtedy, nie liczyłam na to, że uda mi się nadać jej na tyle odpowiedniej formy, by zyskała aprobatę wydawcy. Także bardziej była to forma ucieczki od mojego życia, od życia zawodowego, które wtedy było dość intensywnie przeze mnie prowadzone, ale myślę, że miłość do pisarstwa pojawiła się właśnie wtedy i im dłużej, im więcej poświęcałam czasu na doskonalenie swojego warsztatu pisarskiego, tym bardziej chciałam zająć się tym na serio. Także w tej chwili nie wyobrażam już sobie innego funkcjonowania bez pisania, ale takie były moje początki faktycznie z tym odrachićma.
A skoro zaczęliśmy od lokalizacji, od Gdyni, to tam pojawiał się Poznań właśnie, ale też Paryż, Prowansja, Indonezja, tak? Takie bardzo dalekie strony i miejsca.
Tak. Zazwyczaj w moich książkach odzwierciedlam mój obecny stan ducha, ale też daną fascynację konkretnym miejscem. 5 lat temu, kiedy ta książka się ukazała, bardzo intensywnie zwiedzałam Francję. Paryż, ale właśnie także również te malutkie miejscowości, które ulokowane są na południu. Także to znalazło swoje odzwierciedlenie w mojej książce. Przyznam, że w Indonezji nie byłam. Jest to jedno jedyne miejsce, do którego nie trafiłam, a które umieściłam w swojej książce. Natomiast stamtąd wywodzi się pajęczyca Golden Orb, która była nieodzowna do stworzenia pięknej sukni, ważnego elementu dla tamtej powieści. Także tak to wyglądało.
Potem w 2019 roku, czyli rok temu, Zatrutka. I tutaj już akcja toczyła się w Gdyni. Też thriller, kryminał, thriller, tak?
Tak, tak. To właściwie po raz pierwszy odważyłam się na spróbowanie nowego gatunku, thrillera psychologicznego. I powiedziałabym, że Gdynia stała się takim bohaterem bardzo drugoplanowym, bo dużą wagę przykładałam do tego, żeby oczywiście jednym torem prowadzić intrygę kryminalną, pokazać wnętrze swoich bohaterów, ale tak jak wcześniej wspomniałam, chciałam ukazać również swoją fascynację różnymi miejscami, które zwiedziłam. Także nawet na samym początku książki znalazła się mapka z kodem QR. Po zeskanowaniu tego kodu czytelnicy mogą również wybrać się na taki wirtualny i rzeczywisty spacer śladami głównych bohaterów. Także tych miejsc jest naprawdę dużo. Pewnie nie mamy czasu, żebym o nich wszystkich opowiadała, ale są to zdecydowanie te miejsca, które wywarły na mnie największe wrażenie. I wszystkie pozostają z dala od ścieżek turystycznych.
Też Leszczynki, Grabówek, tak?
Tak. Stara torpedownia w Babich Dołach, most w Rudkach, to właściwie 2 moje ukochane miejsca, do których najczęściej powracam.
Tak, zaczęliśmy trochę topograficznie, ale może od tego punktu też wyjdźmy, rozmawiając o Pani najnowszej książce, a potem o wszystkich bohaterach, dobrze?
Dobrze.
To znaczy tak, jesteśmy w Gdyni, w takiej jakiejś willi starej, ale już odnowionej, z widokiem na port. To ja tak się tak zastanawiałam trochę, tam gdzie to jest, tak jak pani to sobie wyobraża? Tam Warszawska jest blisko, Dworzec chyba też blisko, ale to tak, chyba nie jest Kamienna Góra, gdzie to jest?
Są to działki leśne, nie wiem czy tutaj powinnam doprecyzowywać ulice, ale faktycznie okolice, te, o których pani wspomniała, są to miejsca, w których bardzo, bardzo często bywam. Jest też również opisany punkt widokowy, który zaznaczony jest na mapie. Mhm. A w tym punkcie widokowym osadziłam dość mroczną scenę. Też może nie będę tutaj spoilerować, ale faktycznie te miejsca istnieją i jeśli chodzi o pensjonat, jest to obszar działek leśnych, willa osadowiona na wzgórzu, faktycznie z widokiem na port i na miasto.
No i tak sobie jesteśmy w tej willi, bardzo nam przyjemnie, piękna Gdynia, miasto z morza i marzeń, jest noc, tak?
Tak.
Nasza bohaterka trochę nadużyła prochów i alkoholu, jest właścicielką tego pensjonatu, który dopiero rusza. Ona też rusza po pewnej tragedii, o której pewnie troszkę powiemy później. No i ona tak patrzy w ekrany tych kamerek takich kontrolujących okolice i widzi, że jej jedyna, jak to powiedzieć?
W czasowiczka
chyba została zamordowana, wyniesiona w ogóle, jakiś człowiek w kominiarce. To jest pierwsza scena, więc myślę, że to możemy co powiedzieć, bo od tego
oczywiście
się zaczyna.
Oczywiście.
No ale ona tu te prochy, alkohol, policja ma już jej dosyć. Proszę powiedzieć o tej bohaterce, o tej sytuacji, o tym punkcie wyjścia.
Faktycznie, tak jak pani powiedziała, akcja rozpoczyna się pewnego wieczoru, jesiennego wieczoru, w którym moja bohaterka zdecydowanie nie jest w stanie trzeźwo ocenić, co jest tylko wytworem jej wyobraźni, a to dzieje się naprawdę, ponieważ zmieszanie leku, który zażywa tetral, silnego środka psychotropowego z alkoholem, wielokrotnie doprowadza do pewnych majaków, halucynacji. Także widzi przez ekran swojego komputera ciało kobiety wynoszone z pensjonatu i w pierwszym swoim odruchu postanawia zaalarmować policję i powiedzieć, czego była świadkiem. Pojawiający się na domniemanym miejscu zbrodni śledczy jednak kwestionuje wersję zdarzeń przedstawioną przez Nikę, bo tak ma na imię główna bohaterka, z dwóch prostych powodów. Przede wszystkim zdaje sobie sprawę, że jest osobą kontrowersyjną, bo była już odpowiedzialna za kilka incydentów, które odbyły się w sąsiedztwie. Jest również pod wpływem alkoholu, a co najważniejsze, w miejscu czy w pokoju wskazanym przez Nikę nie znajduje żadnych śladów obecności kogokolwiek. Tak więc sporządza tylko notatkę i decyduje się nie wszczynać śledztwa, ponieważ nie ma ku temu żadnych powodów. Nika postanawia podjąć działania na własną rękę, co się okaże zadaniem niesamowicie karkołomnym, bo jest tylko laikiem, zresztą laikiem, który jest dość niestabilny i psychicznie, emocjonalnie. Tak przynajmniej czytelnik może ją odbierać w tamtym momencie i sam będzie musiał zdecydować, czy może jej zaufać, czy może też wpadnie w sidła zostawione przez umysł Niki. Także tutaj mogę tyle podpowiedzieć.
No jest taką bohaterką, która już od razu sygnalizuje, że ma za sobą ogromną traumę. Przekonujemy się, że nie jedną. I wielką tajemnicę też. Mówi o człowieku bez twarzy, mówi przed tym, to wielkimi literami, po tym, co się zdarzyło, prawda? Ona zaczyna nowe życie, ale jest też, byłą na razie, bo zaniechała pisania, nie jest w stanie chwilowo pisać, autorką 9 powieści motywacyjnych, czyli był taki okres w jej życiu, kiedy ona innym mówiła, jak żyć. Znalazła w sobie taką siłę, tak? Co to są w ogóle powieści motywacyjne? To ma jakąś fabułę? Prawdę mówiąc, ja do końca nie wiem, jak to wygląda. Coś takiego.
Powieści motywacyjne, przyznam, że nie zagłębiałam się wówczas, jeśli chodzi o moją książkę, w szczegółowy opis, czego te powieści dotyczyły, ale faktycznie mogą to być powieści fabularyzowane, które w jakiś sposób mają być dobrym bodźcem dla czytelników. Być może na przykładzie konkretnych jakichś zdarzeń, które są fikcyjne. W przypadku Niki musiały być one fikcyjne, ponieważ nikt poza nią i jej przyjaciółką Natalią nie wiedział o tym, co się wydarzyło. Także ona nie uzewnętrzniała się ze swoich traum, ale być może tworząc jakąś fikcyjną historię w jakiś sposób chciała pomóc sobie i pomóc swoim czytelnikom. Także tutaj dopowiadam za Nikę, chociaż tak naprawdę tego wątku bardziej szczegółowo nie rozwijałam w swojej książce, ale wiem, że są takie książki, wiem, że są one właśnie dobrym bodźcem do zmian.
No i ja wiem z kolei, czytając pani książkę, że dla Niki to było ważne i to była jej taka, nawet można powiedzieć, pasja. Ma tablicę korkową, na której rozpisywała te swoje książki, więc to było coś, co nie dawało spać, co ją gnało do przodu. Teraz akurat jest w takim momencie, kiedy tego nie robiła, trochę oddała się chyba tej nowej pasji, jaką był pensjonat, prawda, nowe życie, ale to było coś dla niej bardzo ważnego? Czy pani tutaj jakoś też oddała obraz siebie samej piszącej? Nie wiem, czy ma pani tablicę korkową?
Tak.
Ma pani tablicę korkową.
Myślę, że pewne mikrodrobiazgi przemyciłam do swojej bohaterki. Jednym z takich mikrodrobiazgów jest właśnie tablica korkowa, ponieważ mi jako autorce powieści bardzo ona przydaje się i porządkuje proces mojego pisania. Także w momencie, kiedy staram się zaplanować fabułę książki, wyciągam tablicę korkową, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt kolorowych karteczek i pinezek, które wykorzystuję, żeby przypiąć swoje fiszki, bo nazywam te karteczki fiszkami scen. Na każdej takiej fiszce znajduje się, można powiedzieć, zalążek każdego rozdziału, który koniecznie musi posiadać punkt kulminacyjny, ponieważ bez takiego punktu kulminacyjnego fiszka nie ma racji bytu na mojej tablicy korkowej. Także zanim zabiorę się za pisanie, muszę mieć pewność, że wiem od A do Z, jak wygląda struktura książki. Przyznam, że zazwyczaj w życiu kieruję się intuicją i to jej się słucham. Jednak logika i kreatywność idą w parze, jeśli chodzi o proces planowania książki. Także żeby fabuła była spójna, logiczna i żeby przekonała czytelnika, musi być starannie poplanowana. Także właśnie teraz sobie zerkam na swoją tablicę korkową z czułością, bo towarzyszyła mi przy pisaniu trzech książek, jest wciąż to sama, ma nosić
dużo dziurek pewnie.
Dziurek, dokładnie, różnych jakichś jeszcze zapisków, ale jest szczególna i na pewno nie będę wymieniać na nową.
No dobrze, to jest metoda, ale też napisała pani w podziękowaniu o bohaterce, tu zacytuję. Pozwalała mi chwycić mnie za rękę i prowadzić po bolesnym, grząskim i nieznanym mi terenie. Czuję, że dzięki Nice dojrzałam jako człowiek i autorka. Ta bohaterka pojawia się z jakimś takim ogromnym bagażem, mrokiem, no czymś takim, co nie wiem, czy pani od razu wiedziała o tych wszystkich rzeczach, które ją w przeszłości spotkały, czy to się jakoś tam wyłaniało, jak to było z kreowaniem tej postaci i wydaje mi się, że w ogóle pani bohaterki trochę takie są, prawda? Nie wiem, czy można tak o Annie, o Julii też z poprzednich powieści powiedzieć. No, na razie mówimy o Nice. Ona jest taką osobą, która ma za sobą ogromny właśnie bagaż traum, przeżyć i niesie w sobie ogromny mrok, taką niepewność życia, lęki.
Tak, myślę, że tak jak pani wspomniała, wszystkie moje bohaterki obarczone są jakimś takim sporym bagażem swojej przeszłości i tak zaraz zaczęłam się zastanawiać, skąd to się we mnie bierze. Przypuszczam, że odpowiedzialne za to jest jakiś taki może korzeń mroczny, nostalgiczny, który po prostu jest i zawsze ciągnęło mnie w tą stronę. Zresztą inspirowałam się muzyką, która również miała taki dość mroczny, zawiesisty klimat. Tak samo jestem fanką Davida Lyncha, który również wyrobił sobie dość specyficzny klimat suspensu, pewnej złowieszczości, który jest widoczny w jego dziełach. Także być może to jest taka cecha charakterystyczna, ten mrok. Ale wracając do postaci Niki, faktycznie jeśli chodzi o jej konstrukcję jej profilu psychologicznego, to we mnie dojrzewało. Na początku pojawił się, nazywam to takim przebłyskiem. Przebłysk to trudno mi odnieść do tego jako pomysłu. To jest po prostu jakaś myśl, która uznaje, że jeśli zakiełkuję odpowiednio, jeśli ją będę pielęgnować i podlewać, może z niej wyjść coś fajnego. Także pojawiła się jedna trauma, której doznała Nika. Później dodawałam do niej kolejne elementy, które przychodziły z czasem. Właśnie na zasadzie takich przebłysków. To była albo zasłyszana przeze mnie informacja, albo odwiedzone przeze mnie forum, na którym natknęłam się na wpisy osób, które stały się ofiarami przemocy domowej. Także nie była to jedna ciągła myśl, to było kilka bodźców, które zbierałam przez jakiś czas. A myślę, że w oddaniu profilu psychologicznego Niki bardzo, tak uważam, pomogła mi narracja pierwszoosobowa, bo pomogła mi się, mówiąc dosłownie, wślizgnąć w jej skórę, poczuć wszystkie emocje, które nią rządziły i poczuć także jej motywację. Co mnie bardzo cieszy w takich pierwszych recenzjach, które zaczynają spływać, czytelnicy odbierają ją dokładnie w ten sam sposób. Przewijają się słowa, że udało im się wślizgnąć w skórę głównej bohaterki, że nie było to łatwe odczucie, ale dogłębnie poznali ją. Uważają, że nie jest postacią papierową, tylko człowiekiem z krwi i kości. To mnie najbardziej cieszy, bo nigdy nie chciałabym być uznana jako autorka, która tworzy bohaterów, którzy nie są wiarygodni.
No ona ma flashbacki, tak? Takie momenty, tak, kiedy traci świadomość bycia tu i teraz, wręcz przytomność jakby taką, tak, aktualną i bieżącą. Natomiast wracają do niej i to bardzo dokładnie, i to wbrew jej woli, tamte sceny. I z dzieciństwa, i całkiem niedawne. Nie chcę za dużo mówić, bo myślę, że to nie po to pani to tak poukrywała w fabule, żebym ja to teraz wszystko wykładała na stół. Ale to są tragedie, na kilka osób można by je podzielić, no na dwie co najmniej, prawda, rozdzielić, tak, żeby było tak wystarczająco. Natomiast no, utrata osób bliskich i w ogóle jakieś takie tragiczne przejścia, to po pierwsze, przemoc, no chyba możemy powiedzieć, że coś się bardzo złego spotkało ze strony... Ojejku, no właśnie teraz się tak zastanawiam. No, o bliźnie mówi pani na pierwszych stronach jej, że ma na
Możemy, bo przyznam, że już pierwszy wywiad, właściwie taki czat, co nieco tam zdradziłam, także myślę, że możemy uchylić rąbka tajemnicy.
Dobrze, to ja będę, że jakbym jechała, a proszę mnie ewentualnie zatrzymywać. A więc jest ofiarą napaści, brutalnej napaści. To po pierwsze. I to było to coś, co sprawiło, że jej życie się tak mocno przełamało, prawda? Tak. Ale też, jeśli się cofniemy, to utraciła siostrę, możemy to powiedzieć?
Tak, tak, to
tak, pierwsza. Utraciła siostrę, malutką, tak. No i ta trzecia rzecz, taki trzeci filar, że tak powiem, psychicznego stanu negatywnego, to jest straszliwa, przerażająca, właściwie to chyba psychopatyczna czy socjopatyczna matka. To jest coś niebywałego, to co pani opisuje, o przemoc psychiczna, emocjonalna. To jest taki dom, który dopiero w trakcie tej powieści odkrywamy, ale też się wydawałoby, że matko jedyna, to z czegoś takiego to się chyba nie da wyjść. Powiem szczerze, że przy tamtych wydarzeniach bardzo takich gwałtownych, dramatycznych, to wydało mi się jeszcze straszniejsze, chociaż właściwie nic nikomu fizycznie nikt nie zrobił. To, co się stało z tą dziewczyną w czasie jej dzieciństwa, właściwie całej młodości, bo dopiero na studia ona się wyrwała z tego domu przemocy. Bardzo pięknej, wyrafinowanej matki, która po prostu na zewnątrz była królową, a w domu była czarownicą, jędzą, nie wiem, no.
Tak, tak. Dokładnie tak jest i myślę sobie, że problem, który tutaj poruszyłam, wcale nie jest marginalny, bo pamiętam, nie wiem jak statystyki kształtują się teraz, ale w roku 2018 założonych było 100 tysięcy niebieskich kart, co tylko wskazuje na to, że problem przemocy domowej, czy przemocy fizycznej, psychicznej jest problemem narastającym. Z drugiej strony zaczyna wychodzić do przestrzeni publicznej i jest dostrzegany. Natomiast mam pełną świadomość, że nadal przecież nie każda ofiara ma w sobie tyle siły, żeby prosić o pomoc, a nie każdy sąsiad, który widzi, co się dzieje, ma w sobie tyle odwagi, by wszcząć alarm. Także chciałam, żeby ta moja książka była też, nie może nie powieścią motywacyjną, ale żeby zwracała, rzucała światło na pewne problemy, o których powinno się głośno mówić. Chciałam, żeby czytelnik od środka zobaczył, jak wygląda to od strony osoby maltretowanej i jak wielki wpływ na późniejsze życie może mieć mieszkanie z potworem, bo myślę, że tak możemy spokojnie nazwać matkę, której kontekst psychologiczny starałam się także pokazać, ponieważ jej agresja nie wzięła się znikąd, prawda? Śledząc całą fabułę, czytelnik będzie wiedział, dlaczego stała się taka, jaka stała, co nie zmienia faktu, że niszczyła życie i stan psychiczny swojej córki.
Czy pani odczuwa jakiś dyskomfort, opisując takie sytuacje, w ogóle pisząc thrillery? Przepraszam, że tak pytam, ale zaczęłam wczoraj opowiadać mojej koleżance, która nie czytała pani książki, co ja czytam i ten... Mówi, ojejku, ale czemu to pisać coś takiego, bo nie lubię akurat. Więc ja chciałam panią zapytać, co panią ciągnie w stronę tego mroku, przemocy, no, takich bardzo przykrych w gruncie rzeczy stanów i sytuacji.
Trudno mi zdefiniować, co mnie ciągnie. Od zawsze, odkąd sięgam pamięcią, tak jak wspominałam, sięgałam po ten rodzaj muzyki, w jaki sposób pozwalało mi to uwalniać może swoje emocje. Czasami po prostu rodzimy się z danym korzeniem osobowości. Myślę, że mój jest właśnie taki. Uwielbiam Uwielbiam przypatrywać się ludziom i zabrzmi wam świadomość, to dość dziwnie, ale uwielbiam dotykać tych miejsc, które bolą. Nie sprawia mi to jako tak przyjemności, ale chcę nadawać im jakiś inny wymiar, chcę dzielić się ze swoim odbiorcą i wskazywać te konkretne problemy. Nie ukrywam, dla mnie przedstawienie tej historii było niesamowicie wyczerpującym zadaniem, szczególnie te flashbacki, o których pani wspominała, bardzo, bardzo emocjonalne, pokazujące te akty przemocy i nieraz nie kontrolowałam emocji, które ze mnie wypływały, tych negatywnych emocji, ale no, myślę, że miało to mimo wszystko jakiś pozytywny wydźwięk. Mam nadzieję, że udało mi się je wiarygodnie przedstawić, także jedynie tak mogę odpowiedzieć, nie wiem skąd będzie ten mrok. Nie jestem mroczną osobą na co dzień. Moi przyjaciele wiedzą, że sporo we mnie optymizmu, ale myślę, że to ten korzeń, za który lubię ciągnąć i do którego lubię powracać. Tak mogę się do tego odnieść.
A słuchając pani odpowiedzi, właśnie prawie usłyszałam cytat z pani książki, kiedy Nika opowiada właśnie, że lubi obserwować ludzi, jak ona pisze i tak dalej. Chyba trochę pani jej dała z siebie, prawda? Tak coś poczułam. No wręcz oczywiście. Taki cytat, nawet go chciałam sobie, pamiętam, zaznaczyć, żeby tu przywołać, a nie trzeba było, bo właściwie pani to powiedziała własnym głosem, jak to się pisze.
Tak, nie potrafię się całkowicie zdystansować emocjonalnie od swoich bohaterów, ale broń Boże, nie jest to przedstawienie sytuacji czy danej sylwetki jeden do jednego. Są to jakieś mikrocechy. Nie chodzi tylko o Nikę, ale innym bohaterom nadałam też kilka cech fizycznych albo zachowań, jakichś mikrogestów ludzi z mojego otoczenia, ale broń Boże, nikt nie znajdzie odbicia siebie. Są to poszczególne drobiażdżki, które posłużyły mi za inspirację i bo myślę, że inspirujemy się przecież życiem, prawda, jakimiś bodźcami ze świata zewnętrznego. Nic nie jest tak stricte w 100% wytworem wyobraźni, bo doświadczamy niektórych rzeczy, postrzegamy i to również wpływa na naszą twórczość czy na sposób odbierania rzeczywistości. To jest ciekawe, bo to czasami dzieje się poza człowiekiem, poza jego świadomością. Tak.
Ja zapamiętałam sobie twarz chyba policjanta, taką bladą, nalaną, smutną i bladą jak podbrzusze ryby.
Tak. Nie przedstawiłam go w jaskrawych kolorach, a właściwie przejaskrawiłam być może, ale na pewno nie w jasnych kolorach, tak.
No to jest coś z Lyncha, a nawet z Nicka Cave'a, takie porównanie.
Tak.
Mamy tu różnych policjantów. Mamy Stefana Kubackiego z brzuszkiem. To jest właśnie ten policjant, który przychodzi na kolejną już interwencję do naszego pensjonatu i po prostu ma serdecznie dosyć tej pani i jej problemów, prawda?
Tak, został wyrwany ze snu.
Tak. Ale stworzyła też pani postać komendanta sennego. Bardzo tajemniczą. Ja chciałabym go bliżej poznać, prawdę mówiąc, po tym wszystkim, bo widać, że to jest rzeczywiście człowiek pasji i taki, no, któremu można zaufać, jednocześnie bardzo przez życie już zużyty i zmęczony, z podkrążonymi oczami, taki zapracowany. Miałam wrażenie, że on ma jakąś swoją historię, której ja nie znam i która jest bardzo ciekawa.
To znaczy, pojawiał się komendant już we wkrótce, ale wówczas zajmował inne stanowisko i wykazał się wtedy rzetelnością i konsekwencją w swoich działaniach, jako jeden z nielicznych. Natomiast postać sennego była, przyznam szczerze, konkretnie wzorowana na postaci, która istnieje naprawdę. Jest to porucznik Joe Kenda. Często w wolnych chwilach oglądam programy dokumentalne i jeden z nich jest poświęcony właśnie efektywnemu działaniu tego porucznika. Także jeśli chodzi o jego wygląd i o jego charakter, taki trochę właśnie senny, ospały na pierwszy rzut oka, ale w rzeczywistości jest to człowiek pełen ognia i przede wszystkim dążący do sprawiedliwości. Także chciałam, żeby może nie odgrywa on, broń Boże, głównej roli tej książki, bo śledztwo jest tak naprawdę prowadzone przez Nikę, ale jest on takim dobrym duchem, który w jakiś sposób pozytywnie oddziałuje na bohaterkę. Także nie rozwijałam jego warstwy psychologicznej, bo pojawia się w mojej książce dość dużo postaci i chciałam każdą z nich obdarzyć odpowiednią ilością jakichś tam smaczków natury psychologicznej, natomiast...
Ale ma swój wyraźny kolor, także tak. Zapamiętuje się go.
Tak.
No takim promykiem tutaj i no w ogóle radością trochę tej opowieści jest Natalia Nat, przyjaciółka, studentka weterynarii, opiekunka psów poranionych, zagubionych, chorych. No taka w ogóle osoba o kolorowych paznokciach i bardzo kolorowa chyba, co?
Tak. Bardzo różniąca się charakterologicznie nieco która jest bardziej introwertyczna i zdystansowana, ale jestem zdania, że właśnie osoby o różnych osobowościach bardzo fajnie się uzupełniają i łączą ich fajne fluidy, także chciałam stworzyć postać, która będzie różniła się od głównej bohaterki, ale będzie jej sprzymierzeńcem, nie będzie postacią płaską, będzie wiarygodna z różnymi swoimi przywarami, ponieważ Nat mówi specyficznym językiem slangowym, ma dość specyficzne podejście do życia, ale przyznam szczerze, że chyba jest jedną z moich ulubionych postaci w książce. Cenię ją właśnie za tą jej fajną, ekstrawertyczną naturę, za niewyparzoną buzię.
Tak.
I za to, że jest bezkompromisowa i nieustraszona. Także fajnie mieć takich przyjaciół jak Nat. Myślę, że Nika ma duże szczęście.
Tak jest. Takich, co przyjdą w kapciach i zrobią nam troszkę porządku w głowie. I
dokładnie.
Trochę
dokładnie. Tak.
Mężczyźni. Bartosz Wolny. Sąsiad. No to taki trochę już z opisu, aż nie będę się wdawała w szczegóły, opisu jego rąki w ogóle, zapachu. To taki trochę romans jakby już od pierwszego momentu. Coś tam pomiędzy nimi od razu iskrzy, prawda?
Tak, to prawda. Jest człowiekiem, który intryguje Nikę, chociaż miała z nim pewną spinę, mówiąc kolokwialnie, kilka miesięcy wcześniej, ponieważ Bartosz robił zdjęcie, jest fotografem, między innymi fotografem, robił zdjęcie taką, które przysiadły na czubku drzewa na posesji należącej do Niki, natomiast Nika była pewna, że właśnie jej robi zdjęcia. Ze względu na jej wcześniejsze doświadczenia była bardzo przewrażliwiona. Także darzy go pewnego rodzaju sceptycyzmem, nieufnością, a z drugiej strony przyciągają ją jak magnes. Czuje jakąś fascynację, ale jednocześnie lęk przed zbliżeniem się do człowieka. Tym bardziej, że kilka lat wcześniej żona Bartosza Iga zginęła w dość tajemniczych okolicznościach, to znaczy spadła z klifu podczas zakrapianej imprezy na plaży. Także Nika nie jest pewna prawdziwych intencji Bartosza wobec niej, ponieważ on również w pewnym momencie zaczyna wykazywać zainteresowanie, a jednocześnie ciągnie ją bardzo pod jego dom. Także cóż z tego, cóż się wydarzy w związku z tym, nie będę zdradzać, ale będzie się działo, myślę.
Myślę, że możemy zdradzić, że on ma wernisaż. I ten wernisaż pani bardzo barwnie opisała w Gdyńskim Centrum Filmowym, tam w pobliżu, w każdym razie w tym budynku, tak? Tam
tak,
w tej galerii.
Tak.
No
tak,
i te wszystkie Ferrari i inne samochody, które tam parkują i to towarzystwo, które tam przyjeżdża. Takie to ja, prawdę mówiąc, chyba tylko w czasie festiwalu filmowego widziałam w tej okolicy. Takie bardzo wyrafinowane. Bywa pani często w tych okolicach, w Centrum Filmowym, w kinie, kiedy działa?
Tak, przyznam, że galerię widziałam tylko i wyłącznie z zewnątrz, ale mam chętkę wybrać się do środka, kiedy będzie można swobodnie już tam się przemieszczać. Natomiast w kinie byłam wielokrotnie i zdecydowanie wolę tego rodzaju klimat malutkich sal kinowych niż wielkich moloków. Także unikam raczej oglądań filmów w centrach handlowych. Wolę właśnie, jak tych rzędów przesyłek jest mniej, jak jest przytulnie, przyjemnie i czuję się w takim fajnym oddziaływaniu filmu na człowieka. Także to zdecydowanie mój klimat.
No i to jest takie jasne miejsce tutaj. Jest drugie przy dworcu, jakaś knajpa, które to może też być w sumie pozytywnym miejscem, natomiast tam spotykamy kobietę po przejściach, taką, która już tylko chyba tam chodzi i pije z posklejanymi włosami, prawda? I tam taki półświatek Gdyni, gdzieś coś takiego, nie wiem, czy też pani to obserwowała, czy sobie wymyśliła, że to tak może być.
Przyznam się, że to był ten moment, gdzie odpaliłam swoją wyobraźnię i zupełnie popłynęłam, także tamta scena nie bazuje na moim konkretnym doświadczeniu, ale wyobraziłam sobie, że mogłoby istnieć takie miejsce i nie ukrywam, idealnie pasowało mi do danej sceny, ponieważ potrzebowałam stworzyć miejsce, w którym łatwo można byłoby się skryć, w którym klient byłby niewidzialny. Także zazwyczaj w centrum Gdyni znajduje się wiele pięknych kafejek, restauracji, ale jest to bardziej pod czujnym okiem właścicieli czy barmanów. Ciężko jest się tam zaszyć, a to miejsce, które stworzyłam, jest takim miejscem, które pozwala zachować anonimowość. Także widziałam je przed swoimi oczami, wydawało mi się realne, ale nie jest oparte na żadnym faktycznie istniejącym miejscu.
Jedziemy też do Gdańska na moment. I tutaj chciałam powiedzieć o spotkaniu, znowu proszę mnie zatrzymać, jeśli powiem za dużo, ale mam nadzieję, że nie, z mordercą seryjnym, prawda?
Tak.
Rozmowa tam taka z nim jest. I co mnie uderzyło, to jak on opowiada, bo wy wszyscy myślicie, że tak jak jest, to tak będzie. Jesteście tacy szczęśliwi. pytany o motywację. I tak mi się to jakoś, nie wiem, składało z tymi pani książkami, że jak się taką książkę przeczyta, to człowiek się cieszy, że nic mu się nie stało, tak? I teraz, jeżeli on mówi, że on krzywdził ludzi dlatego, żeby, i, no pewnie nie dlatego, no ale tak o tym teraz mówi, żeby im uświadomić, co mieli poprzez tę stratę, prawda? No to tak. Gdzieś to coś jest takiego, że my tak ciągniemy trochę do tych thrillerów. Po pierwsze, mamy taką już naprawdę no, chyba pierwotną potrzebę bania się, co wszystkie baśnie i braci Grimm to wszystko udowadniają. Tak? Ale też takie coś, to przeczytamy, a potem otworzymy okno, ptaszki zaśpiewają. No jest dobrze, mamy rodzinę, mamy wszystko, wszystko jest w porządku. To trochę chyba też tak działa. Nie wiem, takie myślenie mi się włączyło, kiedy czytałam jego właśnie tę opowieść o tym, jak to on ludzi ratuje, zabierając im to, co kochają, żeby poczuli, że to mieli w ogóle, żeby poczuli, że żyją.
Zgadzam się i myślę, że jest jeszcze jeden powód, dla którego sięgamy po tego typu literaturę. Tak naprawdę często niektórzy z nas w swoim gdzieś głęboko ukrytym miejscu w sercu chowają jakieś zadry, pewnego rodzaju traumy, którymi nie dzielą się z innymi. Z prostej przyczyny boją się w jakiś sposób wyśmiania, boją się odrzucenia i czytając książki w tym gatunku, w jakiś sposób mogą odnaleźć w poszczególnych bohaterach taką cząstkę siebie, mogą odbić się w ich własnych oczach. Myślę, że to w pewien sposób też pomaga im uwolnić te nagromadzone frustracje, czy jakieś własne lęki, odnieść się, że nie są w tym sami. Także tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie moje przypuszczenie, ale też się kiedyś nad tym zastanawiałam i do takiego wniosku doszłam.
Tak czy inaczej, właśnie pani bohaterowie, bohaterki, to są ludzie poprzednio tajemniczy, jest mnóstwo zaginięć w pani książkach, takich, że ktoś znika, prawda, tutaj też. Tak. Jest jakiś motyw siostry powtarzający się, motyw utraconego dziecka, podwójnej tożsamości takiej, no takich, to chyba są takie pani wątki, co? Mogę tak powiedzieć?
Tak, myślę, że nie wiem, co wydarzy się za rok, dwa, w którą stronę moja wyobraźnia pójdzie, bo tak naprawdę jestem od niej zależna. To co w danym momencie mnie do siebie przekonuje, sprawia, że siadam, piszę i oddaję całą siebie, a co będzie za rok, dwa, nie wiem. Póki co faktycznie jest tak, jak pani mówi, zdecydowanie to są thrillery w stylu domestic noir, czyli tak zwane trupy poukrywane w szafie, które się chowają nawet w najpiękniejszych domach. Także jednym z takich miejsc jest chociażby dom usadowiony na wzgórzu, na Gdyńskim Orłowie, prawda? Gdzie jest pokazana sytuacja bogatego człowieka wpływowego, który może pozwolić sobie na wszystko. Także jest postrzegany jako filar swojej społeczności. A dużo złego gnieździ się w środku. Także nie tylko zresztą w pięknych domach możemy znaleźć takie trupy właśnie w szafie. Jest to zjawisko, nie chcę powiedzieć, że powszechne, całe szczęście nie powszechne, ale mimo wszystko w wielu domach dzieje się coś niedobrego.
Możemy się o tym przekonać, czytając właśnie książkę Bliżej niż myślisz. Premiera 20 maja się odbyła, czyli to jest zupełnie świeża propozycja lektury. Motyle i ćmy, nie wiem, czy jeszcze są w ogóle osiągalne, czy ta książka jest do dostania z 2016 roku.
Jest w formie e-booka i chyba na stronie mojego wydawcy powinna być, ale faktycznie już pewnie w ilości minimalnej, bo troszkę czasu upłynął.
I tam bohaterką była Julia, tak?
Tak. Julia, która wyjechała z Polski realizować się we Francji, tam została projektantką i stworzyła nietuzinkową kolekcję ubrań. Jedno z nich zostało uszyte właśnie z pajęczych nici, o których wspominałam, z pajęczyny. Pająka Golden Orb, tak się nazywa.
W 2019 była Zatrutka, czyli rok temu, i tam z kolei Piotr, jego żona Anna, która znika, tak? I okazuje się, że prowadziła podwójne życie. Była nie do końca tą osobą, której on myślał, że ją zna. Coś takiego.
Faktycznie. Tak, pojawiała się, swobodniej czuła się na teralnej sceny niż w życiu, także scena dawała jej wolność do wyrażania prawdziwych emocji i prawdziwych uczuć, a ta Ania, która była boku Piotra, była stłamszona nie przez swojego męża, bo łączyła ich dobra relacja, tak Piotrowi się wydawało. W każdym razie on był wobec niej lojalny. Natomiast jej było trudno uporządkować swoje traumy z przeszłości. Nakładała maski. Maski, które nakładała na scenie, nakładała też w życiu.
No i ta najnowsza, czyli Bliżej niż myślisz, wydawnictwo literackie Muza, thriller. I Ewa Przydryga, bardzo serdecznie dziękuję. Ja teraz przeczytam już po porządku, proszę, bo tu jest napisane. Urodziła się w Poznaniu, absolwentka filologii angielskiej, pracuje jako tłumaczka i nauczycielka języka angielskiego. Tworzy thrillery psychologiczne, pełne rodzinnych tajemnic i intryg. Mieszka w Gdyni. A ja tego nie zauważyłam. Jakaś moja podświadomość mnie to przykryła, widzi pani?
Nie, wie pani co, myślę, że na portalu lubimy czytać jeszcze
tam jest Poznań,
informacja.
Tak, ja dlatego nie doczytałam. Ale dobrze, to znaczy, że możemy się gdzieś tam na ulicy, jak już będziemy bez masek i się rozpoznamy, po prostu spotkać i pomachać sobie. Także.
Będzie mi bardzo miło.
Jakaś następna powieść już na tej tablicy powstaje w tej chwili, czy jeszcze na razie jesteśmy na etapie promocji tej, przeżywania tego, co było i rozmowy z czytelnikami?
Tak, przeżywam oczywiście promocję, ale nie byłabym sobą, gdybym nie tworzyła kolejnej powieści, także starałam się sobie podwyższyć troszkę poprzeczkę i spróbować czegoś nowego. Pozostałam przy narracji pierwszoosobowej, tylko tyle mogę zdradzić, natomiast będą to dwie przeplatające się ze sobą narracje, które dzieli 20 lat i pozornie nie łączy nic, także wkroczyłam na nowy obszar. Mam wielką nadzieję, że do końca czerwca uda mi się tą książkę napisać. Ja myślę, że około 70% już jest gotowych, także będę szlifowała teraz to, co mam i pisała dalszą część. Także być może już całkiem niedługo coś nowego pojawi się ode mnie.
No to do usłyszenia, a może nawet i do zobaczenia.
Taką mam nadzieję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ewa Przydryga.
Dziękuję. Pozdrawiam bardzo. Państwa serdecznie, dziękuję.
Bliżej niż myślisz. To jest ta książka, o której rozmawiałyśmy. Iwona Borawska, audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.